Rozdział 7. Ząb borsuka. Gdy zjawiłem się u doktora razem z Dab-Dab, Tutu i Polinezją, aby go zawiadomić o pustkach, w kasie nie przejął się tym wcale, jak zwykle. Nie zawracajcie mi teraz głowy tymi sprawami, powiedział. Jakoś tam będzie. Skądś nadejdą jakieś pieniądze, jak to zawsze dotychczas bywało. Jestem strasznie zajęty. Ale chociaż nam się udało wydobyć trochę pieniędzy od wydawców, którzy drukowali przyrodnicze książki doktora, nie starczyło tego na długo. Wkrótce działo się nam gorzej niż kiedykolwiek. Dab-Dab była bardzo rozgniewana i domagała się zamknięcia ogrodu zoologicznego, którego utrzymanie kosztowało prawie tyle, co utrzymanie całego domu. Ale okazało się, że doktor Dolittle miał znowu słuszność. Zdarzyło się coś. I to dziwnym zbiegiem okoliczności zdarzyło się w samym ogrodzie zoologicznym, co uratowało ogród od zamknięcia, a gospodarstwo doktora od ruiny. Oto co się stało. Pewnego razu, gdy doktor kładł się spać, zmęczony całodzienną, ciężką pracą nad swą nową książką o morzu, zastukał do drzwi borsuk. Powiedział, że go strasznie ząb boli, że bardzo prosi doktora o poradę. Doktor Dolittle naturalnie zgodził się zaraz. Umiał bardzo dobrze leczyć zwierzętom zęby. A, powiedział, odłamałeś sobie kawałek zęba. Nic dziwnego, że cię tak boli, ale mogę ci go zaplombować. Proszę cię, otwórz szeroko pyszczek. O, jeszcze szerzej, tak, tak. Teraz dobrze. Jakie to dziwne. Czy ja ci już plombowałem kiedykolwiek zęby? Nie, odrzekł borsuk. Po raz pierwszy przyszedłem do pana po lekarską poradę. Zazwyczaj jestem zupełnie zdrów. Ależ ty masz złoto w zębach, zawołał doktor. Skądże się to w nich wzięło, skoro, jak mówisz, nigdy nie byłeś u dentysty? Tego nie wiem, odrzekł borsuk. A co to właściwie jest złoto? Uważaj, pokażę ci je w lustrze, powiedział doktor. Stubbins, podaj mi ręczne lusterko. Przyniosłem lusterko, które doktor przysunął borsukowi do pyska, wskazując mu jednocześnie stalowym instrumentem odpowiednie miejsce w zębach. Widzisz ten żółty metal tkwiący między zębami? To złoto. Ha! Zawołał borsuk i wpatrywał się w lusterko, bardzo uradowany widokiem swego własnego ładnego odbicia. Razem z moją małżonką wygrzebaliśmy na łące do Binsa jamę i tam znaleźliśmy całą kupę tego żółtego kamienia. Na tym właśnie wyłamałem sobie ząb. Polinezja, która była obecna przy tej rozmowie, zainteresowała się daleko bardziej tą wiadomością niż doktor. Przefrunęła przez pokój i, usadowiwszy się przed borsukiem, zajrzała w otwarty pysk, gdy tymczasem doktor dłubał mu w zębach. Potem odwróciła się i szepnęła do mnie. Ojej, on gryzł złoto, wyobraź sobie złoto! A my jesteśmy biedni jak myszy kościelne. Tomku, pomówimy jeszcze z tym panem, niech tylko doktor skończy swoją robotę. Wkrótce doktor istotnie pomógł pacjentowi, który poczuł się już zupełnie dobrze. Mimo że doktor miał ręce ciężkie i grube, palce jego były najzręczniejsze, najdelikatniejsze pod słońcem. Zrobiłem ci opatrunek, który uśmierzy chwilowo ból zęba. Ale jutro musisz znów przyjść do mnie, powiedział doktor, gdy borsuk zamknął pyszczek i zsunął się ze stołu. Musisz uważać i nie brać do pyszczka wszystkiego, co wygrzebujesz z ziemi. Żaden ząb nie wytrzyma, gdy nim będzie się gryzło metal, nawet twój. Dobranoc. Gdy pacjent wyszedł, Polinezja kiwnęła na mnie i poszliśmy za nim. Gdzieżeś ty wykopał tę dziurę? Zapytała Polinezja borsuka, idąc obok niego w stronę zoologicznego ogrodu. W pobliżu łąki do Binsa, odpowiedział borsuk. Nieco na północ. Przekopaliśmy najpierw tunel przez pagórek. Raczej dla rozgrzewki niż z potrzeby, było bardzo zimno. Ale spodziewaliśmy się znaleźć trochę orzeszków ziemnych. Poza tym chcieliśmy mieć w tych stronach jakieś kryjówki. Niektóre psy przygarnięte przez doktora Dolittle stają się już zbyt zuchwałe. Nie ruszają nas, co prawda, gdy znajdujemy się w obrębie ogrodu zoologicznego. Ale gdy im się zdarzy spotkać nas poza ogrodem, uważają gonitwę za nami za świetną zabawę. Zarząd naszego klubu postanowił więc, abyśmy tu w sąsiedztwie urządzili schron w jamie. Co nazywasz schronem? Zapytałem. O, dla nas borsuków będzie nim każda dziura. Wykopaliśmy je we wszystkich kierunkach w całej okolicy i wiemy, gdzie się która znajduje. Są to po prostu jamy, gdzie każdy borsuk może się ukryć, gdy go psy gonią. Kopiemy je bardzo głęboko i niektóre zaopatrujemy w prowiant na wypadek, gdyby nas psy przez dłuższy czas oblegały. Musimy się bronić, poruszamy się przecież tak powoli. Uważaj, powiedziała Polinezja, gdyśmy się znaleźli przed wejściem do ogrodu zoologicznego. Ja i Tomek pragniemy umówić się z tobą jutro rano, bardzo wcześnie. Chcielibyśmy bardzo zobaczyć to miejsce, gdzie odłamałeś sobie ząb. Czy nie moglibyśmy spotkać się z tobą na północnym krańcu łąki do Binsa, na przykład o 5 rano? Dobrze, powiedział Borsuk, ale dla mnie to nie jest wczesna godzina. O tej porze roku już na kwadrans przed 5 jest zupełnie jasno. My, Borsuki, nie kierujemy się godziną, tylko słońcem. Udajemy się zwykle na wędrówkę jeszcze przed świtem. Będę więc czekał tam na was o wschodzie słońca. Następnego ranka Polinezja wyciągnęła mnie z łóżka i musiałem ubrać się przy świecy, zanim jeszcze kogut zapiał po raz pierwszy. Ależ, Tomku, rzekła w odpowiedzi na moje zaspane pomruki, że muszę o takiej niemożliwej godzinie wstawać. Ależ, Tomku, przecież to ogromnie ważne, żebyśmy tam przyszli, zanim inni ludzie się zlecą. Było mi jednak bardzo trudno o tej porze przejąć się czymkolwiek, nawet myślą o zdobyciu złota. Jak ci się zdaje, co my tam znajdziemy? Zapytałem Polinezji. Czy wmawiasz w siebie, że stary Borsuk natrafił na żyłę złota? W naszym kraju nie istnieją kopalnie złota. Nie wiem więcej od ciebie. Przerwała mi z niecierpliwością. Ale to, że dotychczas nie znaleziono u nas złota, nie świadczy jeszcze wcale o tym, że się go nigdy nie znajdzie. To pozostaje faktem, że nasz poczciwy Borsuk natknął się na złoto. Inaczej nie utkwiłoby mu w zębach. Pośpiesz się i włóż palto. Widzę już na wschodzie odblask zorzy. Na dole musiałem na rozkaz Polinezji wyciągnąć szpadel z wozowni i przynieść z gabinetu doktora młotek przeznaczony do poszukiwań geologicznych i dopiero potem wyruszyliśmy w chłodnym porannym półświetle w kierunku łąki do Binsa. Stary Borsuk czekał już i poprowadził nas, podskakując wzdłuż żywopłotu, do miejsca, gdzie wykopał norę. Gdyśmy podeszli bliżej, okazało się, że grunt ten nie należał do posiadłości Dobinsa, lecz położony był po drugiej stronie żywopłotu na wielkiej płaszczyźnie, znanej jako własność gminy Puddleby. Znałem dobrze te okolice, często przebiegałem te półdzikie zarośla, poszukując gniazd ptasich, grzybów i jagód, albo przyglądając się z zachwytem cyganom, którzy tam często rozbijali swe namioty i rozpalali ogniska. Grunt był własnością publiczną i nikt nie miał prawa ich stamtąd wyganiać.